Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odpoczywa w Castel Gandolfo, natomiast papieska Rada Justitia et Pax opublikowała program promowania przez siebie katolickiej nauki społecznej. Za chwilę aktualności watykańskie, następnie o kanadyjskiej pielgrzymce Arki Nowego Przymierza z jej organizatorem Jarosławem Grządką rozmawiać będzie ojciec Marian Gil. Na koniec o problemie ratyfikacji traktatu lizbońskiego opowie ksiądz Bogusław Trzeciak. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI odpoczywa w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nie oznacza to jednak, że została odwołana jutrzejsza audiencja ogólna. Papież przybędzie do Watykanu śmigłowcem, by jak w każdą środę spotkać się z pielgrzymami. Po audiencji powróci do Castel Gandolfo, gdzie w niedzielę Bożego Miłosierdzia spotka się z wiernymi na południowej modlitwie okresu wielkanocnego Regina Celi. Tego samego dnia wieczorem wróci do Watykanu. Natomiast 2 kwietnia w miejsce środowej audiencji ogólnej przewidziana jest msza święta w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Początek liturgii sprawowanej na placu świętego Piotra o godzinie 10:30.
5 międzynarodowych kongresów przygotowuje w najbliższych miesiącach papieska Rada Justitia et Pax. Wiąże się to z realizacją zadań tej dykasterii, do których należy pogłębianie i szerzenie nauki społecznej Kościoła.
Na początku przyszłego miesiąca w siedzibie Rady odbędzie się 2-dniowe spotkanie zatytułowane Rozbrojenie, rozwój i pokój – perspektywy całkowitego rozbrojenia. Szczególną uwagę poświęci się kwestiom etyczno-politycznym, ekonomicznym i prawnym związanym z tą problematyką, a także roli organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz światowych religii.
W czerwcu dykasteria zorganizuje w Watykanie 3-dniową konferencję na temat polityka wymagającą formą miłosierdzia. Mówić się na niej będzie o chrześcijańskiej wizji polityki oraz praw i obowiązków człowieka w dziedzinie obrony życia i rodziny, systemu podatkowego, współpracy międzynarodowej i biotechnologii. Poruszona też zostanie sprawa zaangażowania katolików i ich przynależności do partii politycznych.
Natomiast pod koniec sierpnia w Dar es Salaam w Tanzanii odbędzie się Afrykański Kongres z prezentacją Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Będzie to już 3 kontynentalny kongres Papieskiej Rady Justitia et Pax prezentujący te publikacje. Przed 3 laty spotkanie takie zostało zorganizowane dla obu Ameryk w mieście Meksyk, a w ubiegłym roku dla Azji w stolicy Tajlandii, Bangkoku.
Natomiast 2-dniowe seminarium poświęcone administracji skarbowej planowane jest w siedzibie wspomnianej dykasterii we wrześniu. Zwróci się na nim uwagę na znaczenie etyczne, ekonomiczne i prawne, jakie ma dziś kwestia podatkowa zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.
Zaraz po jego zakończeniu w tym samym miejscu odbędzie się również 2-dniowe sympozjum o znaczeniu, jakie ma katolicka nauka społeczna dla wiernych świeckich. Ze względu na swój stan życia i powołanie ponoszą oni szczególną odpowiedzialność za wypracowanie i praktyczną realizację nauki społecznej Kościoła.
Z tematyką wymienionych inicjatyw Papieskiej Rady Justitia et Pax wiążą się też podróże jej przewodniczącego. Od jutra kardynał Renato Martino będzie przebywał w Tajlandii. W stolicy tego kraju, Bangkoku, otworzy dom formacji duszpasterskiej noszący imię jego poprzednika na tym stanowisku, kardynała François Xavier Nguyen Van Thuana. Zmarł on przed ponad 5 laty. Pół roku temu rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Wietnamski purpurat był jednym ze świadków wiary XX wieku. Przez 13 lat więzili go komuniści.
W połowie kwietnia kardynał Martino zaprezentuje w Jasach i Bukareszcie rumuńską wersję Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Zostało już ono przetłumaczone na ponad 40 języków. Natomiast w czerwcu przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax uda się do Brazylii, by przewodniczyć w São Paulo kursowi formacyjnemu dla kapelanów wojskowych.
Tysiąc kilometrów na piechotę pokonają uczestnicy pielgrzymki Arki Nowego Przymierza w Kanadzie. Jest to ostatni etap przygotowań do 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Quebecu. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Kanadyjczyk polskiego pochodzenia Jarosław Grządka. O swoim zaangażowaniu w pracę Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz o przebiegu pielgrzymki opowiada on w rozmowie z ojcem Marianem Gillem z Katolickiego Studia Młodych w Toronto.
Witam cię bardzo serdecznie, Jarku.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie słuchaczy.
Powiedz nam, co ciebie skierowało do tego miasta?
To jest dobre pytanie, dlatego że nigdy nie spodziewałem się przenieść się do Quebec, ale zaczął mnie interesować przede wszystkim język francuski i szukałem okazji, żeby poćwiczyć ten język. A jeżeli jest organizowane coś światowe, tak jak Kongres Eucharystyczny, no to tym bardziej mnie zaangażowało, żeby przyjechać aż do Quebec City. Po tym, jak już tu przyjechałem, skontaktowałem się z koleżanką, którą znam ze Światowych Dni Młodzieży. Ona pracuje w biurze Kongresu Eucharystycznego i do niej napisałem, że jestem zainteresowany, żeby w jakiejś formie się zaangażować w kongresie, dlatego że przez doświadczenie z Światowych Dni Młodzieży wiedziałem, że taka międzynarodowa okazja spotkania kościelnego nie mogę opuścić.
Okazuje się, że to kolejna wielka przygoda. Najpierw Światowe Dni Młodzieży w Toronto, a teraz Kongres Eucharystyczny w Quebecu. Powiedz nam, jak wygląda taka codzienna praca? Czym się zajmujesz? Nad jakimi projektami pracujesz?
Jak złożyłem swoją aplikację, żeby tu pracować, to wspomniałem moje doświadczenie pielgrzymki i pracy w Światowych Dniach Młodzieży, szczególnie pielgrzymkę z krzyżem, w której uczestniczyłem pieszą z Montrealu do Toronto przez 44 dni. Po tym doświadczeniu dostałem okazję, żeby pracować z podobnym symbolem do krzyża, tylko w formie arki. Nazywa się Arka Nowego Przymierza, Arche de la Nouvelle Alliance. Pomysł padł od młodzieży, żeby coś konkretnego mogło krążyć po wszystkich diocezjach w Kanadzie i żeby mogli to nosić. Także moja praca od samego początku, od września, była koordynowanie tej pielgrzymki po całej Kanadzie, co tylko Arka była tym zaangażowana, transportowana przez Knights of Columbus i musiałem mieć kontakt z wszystkimi diocezjami. Szczególnie od kiedy ja zacząłem, to było atlantyckie diocezje, tak jak Nowa Scotia, Halifax, New Brunswick, Newfoundland. W tych regionach wtedy Arka krążyła i z dnia na dzień inna parafia otrzymała Arki. Musiałem się zajmować to wszystko, jak się nazywa, logistics.
Koordynować całą tą pielgrzymkę Arki, ale powiedz nam, jak konkretnie wygląda przybycie Arki do danej parafii? Jak to jest przyjmowane? Czy są jakieś specjalne nabożeństwa dołączone do tej pielgrzymki?
Mówimy nadal o tej pielgrzymce po Kanadzie, która tak jeszcze krąży. I z jednego dnia wyrusza z miejsca, gdzie była celebracja dzień przed. W nowym miejscu, jeżeli jest podczas tygodnia, to szczególnie krąży po szkołach, gdzie szkoła przyjmuje Arkę i ma specjalne spotkanie, czy to jest w formie mszy, czy w formie adoracji, czy w formie pielgrzymki, gdzie noszą tą Arkę. Takie są zajęcia. Szczególne tematy, czy nakazanie, czy na refleksje, to jest symbolizm tej Arki, dlatego że Arka jest udekorowana 8 ikonami. Te ikony służą do nauki Eucharystii, jak Pan Jezus dzielił się chlebem, tak samo jest jak był ukrzyżowany. Różne momenty Jego życia, które sygnifikują właśnie tą Eucharystię. I jest program napisany, co każda parafia czy szkoła może używać i tam podane sugestie na różne tematy, żeby omówić i przekazać i żeby nauczyć szczególnie młodzież czy parafian o tym symbolizmie i żeby pogłębszyć wiedzę i zrozumienie Eucharystii.
Wiemy, że w tej arce, którą nosili Izraelici, znajdowały się tablice, znajdował się dekalog, czy ta arka, która noszona jest właśnie teraz, Arka Nowego Przymierza, również kryje w sobie jakieś szczególne, cenne elementy z chrześcijaństwa.
W tej arce, dlatego że to jest Arka Nowego Przymierza, jest Biblia w środku, która służy symbolicznie ta Biblia, przekazanie Słowa Bożego do czytania.
Tak jak wspomniałeś, że Krzyż Światowych Dni Młodzieży pielgrzymował po Kanadzie i odgrywał niesamowitą rolę, tak również jest szczególny etap w tej pielgrzymce Arki przez Kanadę. Opowiedz nam, jak to się odbywa, również jaki to ma szczególny cel i znaczenie w przygotowaniu do kongresu.
Ostatnie, największe przygotowanie to jest pielgrzymka z Midland, Ontario do Quebec City. Pielgrzymka, której 12 pielgrzymów stałych będą nosili tą arkę przez 5 innych sanktuarium. To znaczy zaczyna się od Canadian Martyrs Shrine w Midland.
Tak.
Później w Montrealu jest Oratoire Saint-Joseph, Saint-Joseph's Oratory, Oratorium Świętego Józefa. Później wyruszamy dalej z pielgrzymami i z arką do Notre-Dame-du-Cap, to jest w Trois-Rivières. I później schodzimy trochę z drogi, bo to jest bardziej na północ. Nazywa się Ermitage Saint-Antoine, to jest w Lac Bouchet, prowadzony przez Capuchin Brothers. I to jest przedostatni sanktuarium w diocezji Chicoutimi. Także 3 godziny na północ od Quebec. Jest trochę z drogi, ale mimo wszystko w zeszłym roku był nazwanym nowym sanktuarium narodowym. Później ostatnie sanktuarium to jest Basilique Saint-Anne-de-Beaupré w Quebec City. To jest nasza droga. Tych 12 pielgrzymów przejdą przez tą całą pielgrzymkę, to razem równa się 1000 kilometrów, co będą pieszo. To znaczy 1600 kilometrów jest całej pielgrzymki z Midland, licząc ten Lac Bouchet i Chicoutimi, gdzie jest 3 godziny samochodem na północ, to my tą część nie możemy przejść na piechotę, bo jest jakieś 200 kilometrów przez park narodowy, gdzie nie ma żadnej parafii. Także będą niektóre momenty, co musimy przejechać samochodem, bo cała droga jest 1600 kilometrów, a 1000 kilometrów przechodzimy pieszo przez 64 dni. Do Quebec dochodzimy 25 maja, Święto Bożego Ciała. I cały nasz sezon liturgiczny jest właśnie okres wielkanocny i cały nasz temat, jak i idziemy, oprócz tych sanktuarium, za które się modlimy, to jest właśnie przechodzić tak jakby pierwsze początki Kościoła. I to będzie takie przeżycie dla tych pielgrzymów, tą codzienną medytacją. Także ta pielgrzymka jest dla tych, co naprawdę chcą przeżyć prawdziwą pielgrzymkę w stylu kanadyjskim, bo nie ma aż tyle słońca, co na Compostela, ale długością no to możemy się porównać, dlatego że najbardziej popularna trasa pielgrzymki Santiago de Compostela w Hiszpanii ma 850 kilometrów, a my przechodzimy 1000 kilometrów. Codziennie od 15 do 20 kilometrów, bo nie będziemy przechodzili długie trasy codziennie, bo wieczorami jeszcze mamy celebracje w różnych parafiach. Także fizycznie codziennie chodzimy, ale nie chodzimy więcej niż jakieś 4-5 godzin pieszo. Mamy ze sobą auto w każdej chwili, jeżeli ktoś się źle poczuje. Także jest wszystko zorganizowane, żeby jak najbardziej swobodnie iść. Nie trzeba nosić nawet plecaka, ale mimo wszystko to jest 1000 kilometrów. Także jest dla tych, co się czują młodych w sercu, ale nie jest wytyczone, że musi być specyficzny wiek. Minimum jest 18 lat dla bezpieczeństwa, ale tak to jest dla wszystkich. I szczególnie tych, co szukają w swoim życiu czas dla rozmyślenia, dla poszukania Boga, podjąć jakąś nową drogę. I podczas tej pielgrzymki jest okazja mieć takie przeżycie, żeby pogłębić swoją wiarę. Można znaleźć informacje na stronie internetowej kongresu cei2008.ca i na głównej stronie jest link bezpośrednio do pielgrzymki. I na tej stronie dla tych, co są zainteresowani, żeby śledzić, co się dzieje podczas tych 64 dni naszej pielgrzymki, mogą śledzić i czytać nasz blog, wpisy codziennie i zdjęcia. Tak również mogą się dołączyć do tej pielgrzymki. Jest to przygotowanie dla całego kraju i dla całego świata przez internet do Kongresu Eucharystycznego.
Z Jarosławem Grządką, koordynatorem pielgrzymki Arki Nowego Przymierza, rozmawiał ojciec Marian Gill z Katolickiego Studia Młodych w Toronto. Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Ratyfikacja traktatu unijnego. Przełom lutego i marca dla problematyki europejskiej w Polsce związany jest z decyzją Sejmu o wyborze procedury ratyfikacji traktatu z Lizbony, tak zwanego traktatu reformującego Unię Europejską. Konstytucja polska przewiduje dla tego typu umów międzynarodowych dwa możliwe sposoby. Prezydent składa podpis pod dokumentem ustawą powstałą w wyniku głosowania w parlamencie lub zatwierdza decyzję ogólnonarodowego referendum. Przyjęcie procedury ustawowej zastosowane było już m.in. przy wprowadzaniu do polskiego systemu prawnego konkordatu ze Stolicą Apostolską. Współczesny model demokracji przedstawicielskiej, w której posłowie wybrani w wyborach powszechnych podejmują decyzje w imieniu wyborców, uznawany jest za bardziej pragmatyczny i skuteczny w podejmowaniu ważnych decyzji. Jednak tym razem decyzja Sejmu RP stała się powodem krytyki ze strony zwolenników bardziej bezpośredniego narzędzia demokracji, jakim jest referendum. Dyskusja nad trybem ratyfikacji traktatu reformującego podejmowana jest we wszystkich krajach unijnych i pozytywny jego wynik to konieczny warunek do wejścia nowego prawa w życie. Między innymi właśnie z powodu wyników referendów w Holandii i Francji odrzucona została wcześniej Konstytucja dla Europy. Obecny dokument, przeredagowany w znacznej części, jest kolejną próbą zreformowania Unii Europejskiej. Ze wszystkich 27 krajów unijnych tylko Irlandia zdecydowała się na drogę referendum. Wymóg 50% frekwencji, tak jak w Polsce, oraz wątpliwości co do posiadania merytorycznej wiedzy, a co za tym idzie przemyślanej decyzji poszczególnych obywateli, to najważniejsze argumenty za oddaniem decyzji ratyfikacyjnej w ręce parlamentarzystów, przedstawicieli całego społeczeństwa. Jednak takie argumenty przyczyniają się do dyskusji nad deficytem demokracji w Unii Europejskiej. Miałaby ona polegać na małym zaangażowaniu obywateli w tworzenie norm prawnych i funkcjonowanie aparatu administracji unijnej. Są jednak szanse na zmianę tego stanu rzeczy. Właśnie w celu wzmocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie integracji, Parlament Europejski zainicjował pod koniec ubiegłego roku inicjatywę o nazwie Agora. W listopadzie 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie tego forum wymiany opinii nad przyszłością integracji europejskiej. Forum, którego uczestnikami nie są sami amatorzy czystych debat, ale przedstawiciele organizacji społecznych, eksperci i politycy, mogący przekształcić opinie, wrażenia i projekty na konkretne inicjatywy społeczne i projekty legislacyjne. Dialog między instytucjami Unii Europejskiej a jej obywatelami, odbywający się na zasadzie przesłuchań i konsultacji, nabiera w ten sposób bardziej regularnego i wydajnego kształtu. Agora będzie odbywać się co 6 miesięcy, gromadząc 500 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Dwudniowe spotkanie w sali obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego będzie miało na celu wypracowanie opinii i wniosków na temat zagadnień wybranych przez poszczególne komisje parlamentarne, a terenu do dyskusji jest mnóstwo, bo są to zagadnienia ekonomiczne, administracyjne, społeczne, etyczne, sprawy bezpieczeństwa i polityka zagraniczna. W najbliższym czasie najpierw obywatele Irlandii będą w referendum krajowym wyrażać zgodę na przyjęcie traktatu reformującego przez ich kraj, a później, w przyszłym roku, wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą wybierali nowy skład Parlamentu Europejskiego. To ważne i głośne znaki opinii publicznej, ale prawdziwa droga integracji europejskiej to przede wszystkim zaangażowanie poszczególnych osób w zbliżanie się wzajemne do siebie. Każdego dnia.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.